Poranny gość Radia Rodzina.
Paulina Matysiak, jak zawsze o sobie mówi i mówiła, posłanka z Kutna jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, pani posłanko.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Kiedy pani myśli rok 2025, jakie pierwsze skojarzenia pojawiają się gdzieś w myślach?
Orety. Jeśli chodzi o polityczne, to na pewno kampania wyborcza i kampania prezydencka, bo ona trwała no, praktycznie pół roku i wybory prezydenckie były, no chyba z każdym wyborcą przyglądaliśmy się temu, kibicowaliśmy swoim kandydatom i na pewno to było takie wydarzenie, które ten rok uformowało i które no, ma też dalsze konsekwencje w przyszłości, bo to wybór oczywiście prezydenta Karola Nawrockiego na kolejnych 5 lat, więc to było chyba najważniejsze polityczne wydarzenie. Natomiast z takiej mojej osobistej perspektywy to oczywiście te jesienne wydarzenia, także te związane z usunięciem mnie z mojej formacji, z partii Razem. Miało to miejsce w listopadzie. I myślę, że to są takie chyba dwa największe wydarzenia, które bym wskazała, jeśli chodzi o miniony rok.
Po tym usunięciu pani z partii Razem, komentarze wielu publicystów szły w tym kierunku, że Paulina Matysiak zawsze wyróżniała się na tle swojej partii autentycznością. W wywiadach często pani powtarzała, że nikt pani nie złamie kręgosłupa, ale po tym, co się wydarzyło, nie uważa pani, że w polityce czasem warto ten kręgosłup nagiąć? No bo chyba nie da się być w polityce singlem.
Tak, to na pewno jest bardzo trudne, natomiast jeśli chodzi o to naginanie kręgosłupa czy łamanie kręgosłupa, to oczywiście duże porównanie. Myślę, że w polityce, w byciu w partii, w byciu w jakiejkolwiek organizacji, oczywiście, że przydaje się umiejętność też wypracowywania kompromisów. I myślę, że to jest chyba ważniejsze niż właśnie takie złamanie czy zmuszenie siłą do jakiegoś czy działania, czy głosowania i tak dalej. Więc myślę, że to jest istotne. Natomiast jestem przekonana, że jestem osobą, z którą naprawdę można się porozumieć, można wejść w dialog, można rozmawiać i można się wzajemnie przekonywać.
Kiedy jesteśmy przy tym naginaniu kręgosłupa, jak pani ocenia pozycję lewicy w tym rządzie? Teraz, kiedy pani słyszy, że szumnie zapowiadane zmiany w kodeksie pracy, zresztą przez pani dawną koleżankę z partii Razem, minister Dziemianowicz-Bąk, zostają wstrzymane właściwie jedną decyzją i jedną wypowiedzią premiera Donalda Tuska.
No to jest oczywiście bardzo ciekawe, co faktycznie zrobi nowa lewica i czy tutaj będzie próbowała postawić się, pokazać swoją niezależność, walczyć o te rozwiązania, bo też pamiętajmy, że to nie jest jakieś widzimisię tylko tej konkretnej lewicowej formacji. To są rozwiązania, które były wpisane do umowy koalicyjnej, od których zależy sporo środków z Krajowego Planu Odbudowy. I reforma, która była zapowiadana i wydawało się, na którą jest zgoda rządu i zgoda premiera, zwłaszcza, że przecież rozwiązania, które miały wzmacniać Państwową Inspekcję Pracy, pojawiły się wtedy, kiedy okazało się, że zgody ze strony premiera, ze strony Donalda Tuska nie będzie na odrzucanie śmieciówek. Więc tutaj zmieniono ten kamień milowy w KPO, tak żeby premier mógł wyrazić zgodę. No i okazuje się, że w ostatnich dniach tej zgody nie będzie. Jest taka jasna deklaracja ze strony premiera, że on uważa ten temat za zamknięty. Ja myślę, że to jest tak naprawdę bardziej upokarzające dla pracowników, którzy wielokrotnie są zmuszani do pracy na umowach śmieciowych, wypychani na B2B, nie mając tak naprawdę realnej alternatywy, żeby mieć po prostu umowę o pracę ze wszystkimi przywilejami takiej umowy. I tutaj ten temat naprawdę trzeba zaadresować i trzeba ten problem rozwiązać. I oczywiście pytanie, czy nowa lewica cokolwiek z tym zrobi? Trochę czas pokaże, natomiast ja mam duże wątpliwości, zwłaszcza biorąc pod uwagę wystąpienie marszałka Czerzastego w dniu, w którym został marszałkiem Sejmu, bo przypomnijmy, Włodzimierz Czerzasty wtedy mówił tak bardzo jasno i konkretnie, że on, jego formacja są takim pewnym, stabilnym koalicjantem i częścią tej koalicji. I trochę to brzmiało, nieważne co się zadzieje, nieważne jakie decyzje podejmie premier, nowa lewica będzie trwała w tym rządzie, bo takie jest jej zadanie. Więc to by wskazywało, że jakichś takich twardych kroków, poważnych decyzji ze strony nowej lewicy nie będzie.
No ale to nie jest dla nich trochę upokarzające? To nie jest upokarzające dla tej formacji? No bo jednak bardzo szumnie to zapowiedzieli, wręcz jakby to już miało się wydarzyć. Już minister odpowiedzialny za Państwową Inspekcję Pracy ogłaszał to w mediach, że to już wchodzi w życie i teraz nagle premier jedną decyzję mówi, nie, to nie wejdzie. Ja domyślam się, że pani by chyba tupnęła nogą, gdyby była pani na miejscu, nie wiem, minister Dziemianowicz-Bąk.
Bardzo trudno mówić, co by było gdyby i co zrobiłabym będąc w czyjejś skórze. Natomiast myślę, że faktycznie w tej sytuacji, w sytuacji, w której tak kluczowa reforma i jeden ze sztandarowych pomysłów nowej lewicy jest odrzucony przez premiera, trochę chyba tak na takiej zasadzie pewnego widzimisię. No powiedziałem, że nie i tego nie będzie i koniec, nie wracamy do tego tematu. Nowa lewica, jakie działania powinna podjąć? Pytanie, czy uda się być może przeformułować, czy zmienić tę ustawę tak, żeby zyskać akceptację innych ugrupowań, które wchodzą w skład koalicji. Czy na przykład nowa lewica chciałaby pójść po prostu i spróbować się wybić na niezależność. Tu warto powiedzieć, że przecież to rozwiązanie jest do przyjęcia, do przegłosowania w Sejmie głosów Nowej Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości i na przykład Polski 2050. Wystarczyłoby, żeby takie rozwiązanie przyjąć. Natomiast oczywiście pytanie brzmi, czy Nowej Lewicy wystarczy odwagi, żeby z takim pomysłem po prostu wyjść i coś takiego położyć na stole, no bo no to jest jasne wypowiedzenie tego
posłuszeństwa premierowi.
Tej lojalności i tej stabilności w koalicji, co oczywiście może doprowadzić do różnych jakichś ruchów odśrodkowych. Co zrobi nowa lewica? No myślę, że najbliższe dni pokażą, natomiast na pewno dla nich to jest trudna sytuacja i powiem więcej. Niezależnie od tego, o jakiej formacji mówimy, czy to jest nowa lewica, czy to jest PSL, czy to jest Polska 2050, w sytuacji, kiedy jest się częścią dużego koalicyjnego rządu i gdzie tak naprawdę przyjęcie różnych rozwiązań zależy od innych ugrupowań, warto mieć takie miejsca, takie projekty, takie działania czy rozwiązania, które kładzie się na stole, które są absolutnie nie do złamania, czyli to jest nasze być albo nie być w tej koalicji. Jeżeli dane rozwiązanie nie zostanie wprowadzone, dany projekt nie zostanie przyjęty, to nas w tej koalicji nie będzie. No to jest oczywiście pewna taka opcja atomowa. Czasami to oczywiście jest kwestia po prostu pewnej gry negocjacyjnej, prawda? I pewnego może czasem nawet prężenia mózgów, ale jeżeli nie można nawet w taki sposób przy ważnych projektach zablefować, no to z perspektywy tego koalicjanta, który jest największy, który rozdaje karty, znaczy, że można zrobić wszystko. No do tej pory to tak wyglądało, że Donald Tusk, jeśli chodzi o swoich koalicjantów, w zasadzie może zrobić wszystko. Widać to też po sondażach, bo te ugrupowania, które wchodzą w skład koalicji rządzącej, no mocno straciły na przestrzeni tych 2 lat, no a zyskuje, umacnia się Koalicja Obywatelska.
W 2025 roku, to nie wiem, czy przez skromność, nie pochwaliła się pani tym na antenie, że ukończyła pani studia podyplomowe na kierunku Organizacja Pozamiejskiego Publicznego Transportu Zbiorowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Skąd u polonistki, filozofki, etyczki też zainteresowanie transportem? To jest też taki efekt uboczny wejścia do Sejmu?
Tak, chociaż wcześniej też transportem się interesowałam, ale na takim polu bardzo mi bliskim, bo po prostu przez kilka lat dojeżdżałam do pracy i wszelkie zawirowania związane ze zmianami rozkładów jazdy dotykały mnie osobiście. to mi też tak uwidoczniło, jak takie nawet drobne zmiany, przesunięcie godziny odjazdu pociągu nawet o kilka minut potrafią czasami wywrócić taką logistykę dnia codziennego do góry nogami. I faktycznie, kiedy w 2019 roku pojawiłam się w Sejmie, założyłam parlamentarny zespół do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Ten zespół w tej kadencji także funkcjonuje i tematami związanymi z transportem no po prostu zainteresowałam się, zaczęłam się nimi zajmować. Bardzo dużo zresztą do mnie spływa próśb o interwencję, jeśli chodzi także o organizację transportu lokalnie w różnych miejscach Polski, nie tylko w moim okręgu wyborczym. I już w poprzednim roku podjęłam decyzję, że no, jeśli chcę się zajmować tymi tematami na serio, to warto też na serio zdobyć wiedzę. Z poprzedniej kadencji skończyłam studia na Politechnice Warszawskiej, jeśli chodzi o tematy kolejowe. To był kierunek interoperacyjny systemu kolei. W tej kadencji wybrałam Szkołę Główną Handlową i ten wspominany przez pana kierunek dotyczący organizacji transportu pozamiejskiego. Każdy z tych studiów polecam. Bardzo dobrze prowadzone, świetnie prowadzący. Oczywiście możliwość nawiązania kontaktów też z praktykami z całej Polski. I to jest przyczyna, dla której takie studia związane z transportem wybrałam. Warto też tę wiedzę, którą zdobywam, czytając tekst, rozmawiając z ekspertami, po prostu sobie systematyzować na dobrych uczelniach.
To jako ekspertki od transportu zapytam o ustawę tak zwaną PKS+. Głosowała pani za nią, razem z partią Razem, ale potem pani się cieszyła z faktu, że prezydent tę ustawę zawetował.
Tutaj mamy trochę szerszy problem. Faktycznie ustawa, która była dyskutowana jesienią, to były zmiany w ustawie o prawie o ruchu drogowym i dotyczyły automatyzacji pojazdów autonomicznych. Pewnych rozwiązań, które miały wprowadzać możliwość testowania takich pojazdów na polskich drogach, rozwiązania, które były potrzebne i które nie budziły w zasadzie chyba niczyich większych wątpliwości, także moich jako członkini partii Razem. Natomiast w czasie procesu legislacyjnego pojawiła się w tej ustawie wrzutka, którą przedstawił w czasie posiedzenia komisji przewodniczący Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń. Wrzutka, która dotyczyła rozwiązań z innej ustawy, ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, i która skracała umowy wieloletnie, dziesięcioletnie, które są zapisane w tej ustawie, na 3 lata. Ja faktycznie to w czasie tego procesu legislacyjnego przegapiłam, to się w ogóle jakoś zadziało bardzo szybko i nie wzbudziło wątpliwości. Próbowałam rozmawiać z senatorami, którzy też byli zdziwieni, kiedy ten projekt trafił do Senatu. No niestety nikt nie podjął próby wyrzucenia tego przepisu, tego rozwiązania. No i tak naprawdę jedyną opcją, jedyną możliwością pozostało prezydenckie weto, do którego faktycznie doszło. Ono zostało poprzedzone no nie tylko takim moim, ale też pani Iwony Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe, apelem, ale także spotkaniem z przedstawicielami branży i sektora transportowego. Wielu ekspertów, przedstawicieli związków powiatowo-gminnych, czyli organizatorów transportu publicznego, pojawiło się na tym spotkaniu w Kancelarii Prezydenta. Wszyscy mówili, że skracanie umów to jest bardzo zły pomysł. Do tego weta doszło. W międzyczasie w Sejmie została już przeprocedowana ta ustawa o tych rozwiązaniach dotyczących tych pojazdów autonomicznych bez tej wrzutki. Natomiast co ciekawe, proszę sobie wyobrazić, że nabór na dotacje z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który był prowadzony pod koniec listopada ubiegłego roku, nabór na ten rok i na kolejne lata, został przez wszystkich wojewodów ograniczony do 3 lat. Mimo że przepisy w ustawie mówią, że można zawierać te umowy do lat 10.
A jakie to ma przełożenie na życie przeciętnego człowieka? Bo tutaj mówimy o jakichś takich zawiłościach prawnych, ale teraz co to oznacza dla konkretnego człowieka, który dojeżdża chociażby do pracy tym autobusem?
Ma to oczywiście olbrzymie znaczenie. Pewnie ktoś, kto siada do autobusu w swojej wsi, po to, żeby dojechać do miasta na przykład powiatowego, niekoniecznie się zastanawia, jaką umowę ma operator, czy to jest połączenie dotowane z tego funduszu, czy nie. Natomiast z perspektywy organizatora ma to bardzo duże znaczenie. Dzięki wieloletnim umowom można obniżyć koszty organizacji transportu, można zawrzeć lepszą, bo bardziej stabilną umowę z operatorem na świadczenie takich usług i dzięki temu też operatorzy, czyli przewoźnicy, którzy ten przejazd realizują, są w stanie na przykład inwestować w nowocześniejszy, bardziej wygodny i odpowiadający na potrzeby pasażerów tabor. Przy krótkich umowach, czy rocznych, czy na przykład dwu- czy trzyletnich, no jakość tego transportu może pozostawiać do życzenia i na pewno będzie ten transport po prostu droższy dla organizatora, więc długie umowy dają taką stabilność. Tu warto też powiedzieć, że kiedy ta ustawa o funduszu została wprowadzona w 2019 roku, umowy mogły być tylko jednoroczne. Przez wiele lat organizatorzy, cała branża transportowa zabiegała o to, żeby te umowy były wieloletnie i udało się to wprowadzić w 2023 roku w lipcu. I cały Sejm popierał to rozwiązanie. Cały Sejm chyba z wyjątkiem posłów Konfederacji. Między innymi i poseł Suchoń, który teraz składał taką poprawkę, głosował wtedy za tymi rozwiązaniami, w których były dziesięcioletnie umowy, ale także minister Bukowiec, który wtedy był posłem, także popierał to rozwiązanie. To dziwi, że teraz jest taka chęć, żeby te umowy skracać.
No to widać, że mamy do czynienia z tak, ekspertką od transportu, to tak bardzo krótko zapytam, to bliższe jest pani CPK czy Port Polska?
Oczywiście jestem zwolenniczką Centralnego Portu Komunikacyjnego razem ze szprychami i taką dobrą siecią kolei dużych prędkości. I jeśli chodzi o to pytanie, zaśmiałam się, ponieważ przyglądając się temu rebrandingowi, myślę, że na wielu, u wielu osób wywoływało to z jednej strony uśmiech, ale też pewien rodzaj zażenowania. Wydaje się, że ta zmiana nazwy była przeprowadzona naprawdę na szybko, bez większego i takiego dobrego przygotowania. Także jeśli chodzi na przykład o zajęcie chociażby nazw Port Polska w przestrzeni internetowej na platformie X, okazało się, że spółka nie dysponuje taką nazwą. Oczywiście nie idą za tym żadne zmiany ustawowe. Cały czas przecież mamy ustawę, przyjętą ustawę i funkcjonującą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. No trudno powiedzieć i trudno sobie wyobrazić, że rząd będzie tę ustawę zmieniał i że to się po prostu uda. Ja zresztą w sprawie tego rebrandingu, tych zmian skierowałam zapytanie do ministra Laska. Czekam na odpowiedź. To może być bardzo ciekawa odpowiedź. Pytam właśnie o takie bardzo prozaiczne rzeczy związane z kosztami zmiany tej nazwy, tak? Z jednej strony o to, jak wyglądają też te formalności, czy one zostały podjęte, jakie były przesłanki, żeby zmieniać nazwę tej inwestycji, o to właśnie, czy będzie nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i w jakim harmonogramie można się spodziewać tej ustawy i oczywiście też o koszty tej zmiany. Czekam na odpowiedź. Ministerstwo ma na to 3 tygodnie. Myślę, że niebawem, w ciągu najbliższego tygodnia, jeśli będzie się trzymać terminów, minister Lasek na to zapytanie odpowie. Ja tylko przypomnę, że w 2024 roku, kiedy premier Tusk deklarował, że będzie kontynuował ten projekt po takiej dużej fali dyskusji w przestrzeni internetowej, też w takim zaangażowaniu społecznym, słyszeliśmy o Megalopolis. I myślę, że już nikt od 2024 tej nazwy nie pamięta. Zobaczymy, jak długo utrzyma się nazwa Port Polska. Wydaje się, że ona jest taka mocno na siłę i tylko po to, żeby po swojemu opowiadać o projekcie. No, zobaczymy. Czas pokaże, czy ta nazwa się przyjmie.
Czas też pokaże, co będzie dalej z panią Pauliną Matysiak. Na swoim profilu informuje pani, że idzie nowe i reklamuje drużynę Poli. To ta drużyna Poli dołączy do jakiejś partii politycznej?
Drużyna Poli to jest otwarcie się na te osoby, które chcą ze mną współpracować, bo takich osób jest bardzo dużo. Ja też jesienią dostawałam sporo sygnałów i sporo sygnałów w prywatnych wiadomościach od różnych osób, które kibicują mi, którym podoba się ten sposób prowadzenia przeze mnie działalności politycznej, które w różnych tematach i obszarach chciałyby mi pomóc. I to jest właśnie odpowiedź na te informacje, sugestie, które od różnych osób dostaję. Można się zapisać. No, strona jest prosta, drużynapoli.pl, bez polskich znaków. Zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś chce wesprzeć mnie w moich sejmowych politycznych działaniach. Na ten moment ja nie przewiduję, żeby to była taka drużyna czy zespół ludzi, który w tym roku będzie do jakiejkolwiek partii politycznej dołączał. To też budziło dużo emocji, kiedy ja zostałam wykluczona i z partii, i z koła poselskiego, że no to teraz na pewno Paulina Matysiak gdzieś do jakiegoś klubu się zapisze. Ja jasno zadeklarowałam, tego się będę trzymać, że do żadnego funkcjonującego klubu w Sejmie, który kojarzymy, nie będę dołączała. Ten mandat realizuję jako posłanka niezrzeszona. To oczywiście ma też trochę inny wymiar niż w jakiejś takiej usystematyzowanej grupie, taką jaką jest koło czy klub, ale myślę, że od listopada spokojnie sobie daje radę. I myślę,
no tak,
że
tylko że w 2027 roku, będzie pani musiała się znaleźć na jakiejś liście, jeśli będzie pani chciała wrócić do Sejmu, a jeden z pani kolegów z dawnej partii, jeśli mogę tak powiedzieć, w RMF-ie stwierdził, że Paulina Matysiak jako polityczka działa od dłuższego czasu bardziej w środowisku prawicy niż partii Razem, czyli jakieś środowisko prawicy możemy się spodziewać, że będzie tym, które pani wybierze?
To byłoby pewnie trudne i myślę, że mało prawdopodobne, ponieważ jestem polityczką, która jest lewicowa, która ma jasno określone swoje lewicowe poglądy i trudno mówić tutaj o jakimś mariażu i zapisywaniu się do prawicowego ugrupowania. Natomiast no oczywiście tak, ma pan rację, że jeżeli chodzi o wybory w 2027 roku, to biorąc pod uwagę wariant startu do Sejmu, no trzeba startować z list jakiejś partii, jakiejś formacji. Trochę inaczej jest w przypadku startu do Senatu. Ja jeszcze rozważam, co będę robić, w jakiej formule wystartuję w przyszłym roku, bo to już przyszły rok i jesień przyszłego roku będą kolejne wybory parlamentarne. Natomiast jeśli chodzi o tę wypowiedź Macieja Koniecznego, to warto podkreślić, że to była wypowiedź z początku listopada. Ja zostałam z partii wyrzucona 12 i część tych wypowiedzi moich kolegów i koleżanek z partii Razem, które pojawiały się w przestrzeni medialnej, były, myślę, że specjalnie celowo takie ostre, takie mocno polaryzujące, ponieważ były też na mnie naciski, żebym to ja sama odeszła, żebym to ja złożyła rezygnację z bycia członkinią partii Razem. To się działo w listopadzie. I po moim usunięciu, zresztą specjalnie po to też był zmieniony statut partii Razem, no ucichły te głosy. Znaczy te nasze relacje, także kiedy widzimy się w Sejmie, siedzimy zresztą cały czas w tych samych ławach, obok siebie rozmawiamy, są o wiele lepsze niż chwilę przed wyrzuceniem mnie, kiedy w różnego rodzaju programach publicystycznych pojawiały się ostre słowa i takie właśnie sugestie, że ja już to na pewno jestem gdzieś indziej. Zresztą widać i po moich działaniach, podejmowanych interwencjach, ale też głosowaniach w Sejmie, no z kim, do kogo jest mi bliżej. No bliżej jest mi do polityków lewicowych, do tych, dla których te sprawy gospodarcze, sprawy pracownicze są najbliższe i myślę, że warto oceniać kogoś właśnie po czynach, po działaniach, niż tylko po słowach.
Nasz operator tutaj, Maciek, daje mi znać, że powinniśmy kończyć, więc jedno szybkie pytanie. Na 2026 rok jakie ma pani postanowienie? Takie jedno, jedyne.
To jest trudne. Mam oczywiście parę postanowień i mam nadzieję, że uda się je zrealizować, ale one raczej dotyczą takich prywatnych rzeczy i próby znalezienia też balansu między polityką a życiem prywatnym, ale gdybyśmy mieli zahaczać o takie tematy transportowe, to myślę, że byłoby wspaniale, gdyby udało mi się zrobić prawo jazdy. Ja zresztą zadeklarowałam się, że kiedy w Kutnie, w moim rodzinnym mieście, powstanie dworc, to prawo jazdy zrobię. Ten dworc już działa i no, trzeba powiedzieć jasno, nie mam już żadnej wymówki.
Nie ma pani wymówki i to w takim wypadku powodzenia na kursie i powodzenia na egzaminach, bo one nie są proste. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Paulina Matysiak, posłanka z Kutna, była gościem Radia Rodzina. Po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Też mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dobrego, pięknego dnia.
Dobrego, pięknego dnia wszystkim. Dziękuję bardzo.
Poranny gość Radia Rodzina.